Witaj na stronie podcastu Chrześcijańskiej Wspólnoty Swojczyce we Wrocławiu. Każde rozważanie, jakie tu zamieszczamy, jest zainspirowane Pismem Świętym, które, jak pisze apostoł Paweł, jest pożyteczne do nauki, do wykazywania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Wierzymy, że rozważanie, które za chwilę usłyszysz, wniesie w Twoje życie trwałą, pozytywną zmianę. O co się modlimy? Zapraszamy!
Chociaż był wart wiele, to i tak jego wartość na innej skali wyniosła zero. Bo tak naprawdę to wszystko zależy od miernika wartości. Jeff Pierce, zawodowy kolarz, który w 1987 roku wygrał jeden z etapów Tour de France, został kiedyś poproszony o napisanie artykułu do bardzo prestiżowego czasopisma Przewodnik dla kolarzy. I żeby się dobrze przygotować, to Jeff postanowił, że przez miesiąc czasu będzie pracował jako kurier, rowerowy kurier. No jak pomyślał, tak też zrobił. Przez 4 tygodnie, 5 dni każdego tygodnia, 5 dni w każdym tygodniu po 10, 11, 12 godzin od rana do późnego wieczora jeździł rowerem między autobusami, taksówkami, samochodami dostawczymi, ludźmi, którzy gdzieś tam chodzili po chodniku po to, żeby dostarczać różnego rodzaju rzeczy. Jeff kupił rower, a w zasadzie rower specjalnie zrobiono na jego zamówienie, wart prawie 20 tysięcy złotych. Wpadł na świetny pomysł, w jaki sposób może zabezpieczyć swój rower przed kradzieżą. Poszedł do sklepu bardzo podobnego do naszej Castoramy, kupił srebrną taśmę, owinął ramę roweru tą taśmą, czarny spray, posprayował ramę i rower wyglądał po prostu tak jak kawał złomu. Co sprawiło, że nikt tak naprawdę nie pokusił się, nikt nie ukradł tego roweru, bo potencjalni złodzieje nie domyślili się w ogóle, jaka była wartość tego roweru. Kiedy rozmowa schodzi na kwestię wartości, to bardzo często myślimy o tych rzeczach, w posiadaniu których jesteśmy, które mają jakąś wartość. No, może być rower, który jest wart prawie 20 tysięcy. To może być nasz samochód nowy. To może być nasze mieszkanie. To może być nasz dom. To może być kawałek ziemi, którą dostaliśmy w spadku albo którą kupiliśmy. Często tak myślimy. Nie zawsze. Czasami, myśląc o tym, co ma wartość, schodzimy trochę dalej, głębiej, bo nie myślimy już tylko o tym, że wartość ma to w posiadaniu, czego jesteśmy, ale wartość też ma nasze życie. No ale wtedy, nawet jeżeli myślimy o naszym życiu, to czasami nie jesteśmy w stanie oprzeć się pokusie, by nie myśleć o tym, że moje życie ma wartość, ponieważ jestem zdolny, ponieważ jestem błyskotliwa, ponieważ jestem obrotny, ponieważ mam wykształcenie, kilka tytułów uczelni wyższej, ponieważ mam ogromne doświadczenie w swoim fachu, w swojej dziedzinie. Ale co by było, gdyby pójść o krok dalej i spróbować zmierzyć wartość życia nie tym, co posiadam, nie tym, kim jestem, ale tym, jaką drogą kroczę w życiu. Drogi mają to do siebie, że można się dzięki nim odnaleźć, albo można się też zupełnie pogubić. Tak jak ja się kiedyś pogubiłem, wiele razy, ale dam wam jeden przykład. Kiedy byłem nastolatkiem, wybraliśmy się w góry z kolegami i byliśmy tak zmęczeni wędrowaniem, szlakiem górskim, już nam się chciało do domu, że stwierdziliśmy, że po prostu pójdziemy inaczej, dojdziemy szybciej, wracamy do domu. Bo byliśmy już znudzeni tą drogą i zmęczeni. No i tak to się skończyło, że to, co miało być łatwe i przyjemne, stało się trudne i okrutne. Wróciliśmy do domu zziębnięci, przemoczeni, sfrustrowani, źli na siebie, na decyzję, którą podjęliśmy. Rzecz w tym, że to była jedna decyzja dotycząca jednego dnia, więc na dobrą sprawę mieliśmy tylko jeden dzień w plecy. Byliśmy źli na siebie. Ta nasza decyzja zaważyła o jednym dniu w naszym życiu, ale są takie decyzje, które mogą zaważyć na całej naszej wieczności. O drodze, którą warto iść, którą warto kroczyć, pisze Salomon w swojej księdze, nad którą się pochylamy w ciągu ostatnich kilku tygodni. Bardzo fascynująca księga. Księga, która jest pisana takim nietypowym językiem. Księga, która przedstawia mądrość życiową, ale ta mądrość jest często przekuta na takie łatwe do zapamiętania zdania, dwuczęściowe, dwuczłonowe, czasami trzyczłonowe. Najczęściej to są dwie strofy, gdzie jedna o czymś mówi i druga dopowiada, rozszerza nieco temat, albo jedna mówi o czymś, a druga jest przeciwieństwem tej pierwszej. A więc nie tylko autor mówi, ponieważ to jest tak, a jeszcze pozwól, że ci lepiej pomogę zrozumieć, jeszcze tak. Albo też mówi nie tak, ale tak, zupełnie odwrotnie. Więc często jest pokazany kontrast i tak naprawdę w tym kontraście autor czy autorzy tych przypowieści nie zostawiają nam żadnego odcienia szarości. Przypowieści nie dają nam drobnego druku, nie rozwijają tematów w przypisach, nie dają listy wyjątków, są taką ogólną prawdą. Nie są gwarancjami życia, nie obiecują, że zawsze będzie tak jak to, o czym czytam, ale są wskazówkami, za którymi warto w życiu podążać. Podkreślają powagę wyboru. Chodzi o to, by podejmować właściwe decyzje w życiu. I to właśnie w kontekście decyzji związanej z mądrością mowa jest o drogach w tej księdze. Pokusiłem się, by sprawdzić, ile razy to określenie droga się pojawia. W ogóle w Starym Testamencie pojawia się 700 razy, z czego w przypowieściach ponad 70 razy. I o ile moglibyśmy myśleć, że są różne drogi, bo tak jest, najróżniejsze drogi w życiu, którymi ludzie chodzą, to można by powiedzieć w takim uproszczeniu, że te różne drogi sprowadzają się tak naprawdę do dwóch dróg. I z jednej strony to jest droga mądrego, a z drugiej strony droga głupca. Z jednej strony droga sprawiedliwego, a z drugiej droga bezbożnego. I to od nas zależy, czy widzimy tą drogę i czy dokonujemy właściwego wyboru. Bo nie da się zrobić szpagatu i iść jednocześnie jedną i drugą drogą. To jest niemożliwe. Przy czym ta droga, o której jest mowa w Starym Testamencie i też szczególnie w tej księdze, to nie teoria, ale praktyka. To znaczy, że nie wystarczy wiedzieć, że jaka jest ta właściwa droga. Nie wystarczy zgadzać się z tym, kiwać głową, przytakiwać, podziwiać. Nie wystarczy nawet mówić innym, słuchaj, ja wiem, jaka ta droga właściwa jest. Pozwól, że ci teraz powiem, że się z tobą podzielę. Raczej zachęcani adresaci, słuchacze są zachęcani do tego, żeby wejść na tą drogę albo żeby kroczyć tą drogą. Bo ta droga to nic innego jak styl życia. Chodzi o to, by żyć tak, by okazać się w życiu mądrym i sprawiedliwym, a nie głupim i bezbożnym. Życie to sztuka dokonywania właściwych wyborów i realizowania tych właściwych wyborów. Ponieważ za wyborami, które podejmujemy, za decyzjami, które podejmujemy, stoją konsekwencje. Wiecie, to wcale, jesteśmy dorosłymi ludźmi, więc wiemy, że to wcale nie jest takie łatwe. Chciałoby się, żeby to było takie łatwe, proste i przyjemne, ale to nie jest łatwe. Jest wiele powodów, dla których te decyzje nie są łatwymi. Jednym z tych powodów jest to, że te wybory, których musimy dokonywać, dokonujemy w świecie, w którym są różne głosy, które zabiegają o naszą uwagę. I te różne głosy to tak naprawdę różni ludzie, którzy nie liczą się w ogóle z wartościami Bożymi. Ci ludzie są różni, to są mężczyźni i kobiety. To, co ich łączy, starsi i młodsi, to, co ich łączy wszystkich razem, to to, że są wygadani, są przekonywujący, są pewni siebie i na każdym etapie chcą nas, naszego życia przekonywać, że może nie warto tędy, lepiej spróbować tamtędy. Może jednak nie ta droga, lepiej będzie tą drugą. Salomon w kilku miejscach przestrzega tych, którzy czytają jego słowa, mówiąc, droga bezbożnych to stąpanie w gęstym mroku. Nigdy nie wiesz, o co się potkniesz. Albo w innym miejscu mówi, niejedna droga wydaje się człowiekowi prosta, bądź też w innym przekładzie właściwa, w końcu jednak okazuje się drogą zguby. No dobrze, ale można zadać sobie pytanie, ale jaka jest ta właściwa droga? Bo wiemy, że są niewłaściwe, gdzie można się zagubić, można się potknąć, można myśleć, no jednak to nie była ta właściwa droga, ale która jest tą właściwą drogą? Ta księga też odpowiada na to pytanie. Posłuchaj tekstu, który jest zapisany w 3 rozdziale, 21 werset do 24. Nie trać, mój synu, rozsądku i rozwagi, niech ci nie znikną z pola widzenia, one zapewnią życie twojej duszy, a na twojej szyi posłużą za ozdobę. Wtedy będziesz bezpieczny na swojej drodze i ochronisz swe nogi od potknięcia. Na spoczynek udasz się bez lęku, a gdy zaśniesz, twój sen będzie słodki. A więc ta droga, ta właściwa droga, to nic innego jak droga właściwych kroków, które podejmujemy w życiu. Jeżeli jest radość, taka wyjątkowa radość, jeżeli jest pokój, jeżeli jest osiągalne zaufanie, zdrowe relacje, honor, poczucie bezpieczeństwa, jeżeli to wszystko jest osiągalne, jest w zasięgu naszej ręki, to Salomon widzi to wszystko jako wypadkową właściwych kroków, które podejmuje w życiu. I w tym krótkim fragmencie on przedstawia te kroki, mówiąc, że to jest rozsądek i to jest rozwaga. Powiem wam, że w tym tygodniu, kiedy pracowałem nad różnymi tekstami z tej księgi, to sprzeczałem się z Salomonem. No tak, niektórzy powiedzielibyście, że rozmawiałem z samym sobą. Ja byłem przekonany, że rozmawiam z Salomonem i zadawałem mu pytanie, ale czy miałeś na myśli to samo, kiedy mówiłeś o rozsądku i rozwadze, czy też powiedziałeś coś innego na dwa różne sposoby? Bo tak naprawdę rozsądek, kiedy się przyjrzeć temu określeniu w różnych kontekstach, w różnych tłumaczeniach, w innych fragmentach, to wydaje się być przezornością albo takim zdrowym osądem, które oznacza zwycięstwo albo sukces wynikający z posiadania tej mądrości. A z drugiej strony rozwaga albo roztropność to podejmowanie rozsądnych decyzji w obliczu różnych opcji, które stoją przede mną otworem. To staranne planowanie, wyważone myślenie i uważna ocena tego, jak i kiedy podjąć działanie w okolicznościach, które tego wymagają, które często nie są sprzyjające. Ja powiem wam, że nie wiem tak do końca, bo albo Salomon mówi o tym samym, albo mówi prawie o tym samym. Jeżeli prawie o tym samym, to pierwsze to jest nic innego jak przemyślana decyzja, a to drugie to nic innego jak przemyślane kroki oparte na tej przemyślanej decyzji. Ale jakby nie było, jakkolwiek się nie patrzeć na te dwa określenia, z których korzysta Salomon, to on przedstawia nam człowieka, który stoi na rozdrożu życia. To jest tak, jak dochodzisz do rozwidlenia w kształcie Y i wiesz, że musisz podjąć decyzję. Albo pójdziesz w jedną stronę, albo pójdziesz w drugą. I ten człowiek, który stoi w obliczu decyzji, jest w stanie, zdaniem Salomona, odwołując się do swojego wcześniejszego doświadczenia mądrości, ocenić mądrze to, przed czym stoi i po raz kolejny podjąć tą właściwą decyzję. I kiedy podejmie tą właściwą decyzję, to dalej Salomon zauważa, jaki będzie rezultat. One zapewnią ci życie twojej duszy, dadzą ci bezpieczeństwo, ochronią twoje nogi od potknięcia i nie dopuszczą, abyś zboczył. Jeden z moich przyjaciół powiedział mi kiedyś o wyjazdach integracyjnych organizowanych przez jego firmę. Jego kolega po fachu powiedział do tego mojego kolegi, który był młodym pracownikiem, powiedział, trzeba być głupcem, żeby nie skorzystać z tych wyjazdów. No tak na zdrowy rozsądek, mówił, pomyśl przez chwilę, dlaczego nie, skoro wszystko masz zagwarantowane. Firma za wszystko płaci. Nic cię to nie kosztuje, ani złotówki. Wyjazd, nocleg, dobre jedzenie, dobra zabawa, wszystko podane na tacy z myślą o tobie. Bo firma ceni ciebie jako pracownika, nic tylko jechać, korzystać i integrować się. No i ludzie się integrowali. Niektórzy nawet bardzo się integrowali. Mój znajomy powiedział, wiesz, to była tak ogromna pokusa, żeby się integrować. Takie ogromne zmagania, jakie się toczyło w moim życiu, nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. Byłem daleko od domu, daleko od rodziny. Mogłem się integrować na całość. Po tym jednym wyjeździe zdecydowałem, że więcej już nie będę jeździł na takie wyjazdy organizowane przez tą firmę. Można by pomyśleć, no głupi jakiś. On jednak widząc, jak integrowali się inni, podjął rozważną decyzję, żeby trzymać się innej drogi. Bo droga, która nie prowadzi do zguby, to właściwe kroki życia stawiane na ścieżkach mądrości. Ale jest jeszcze coś, co wiąże się z drogą, która nie prowadzi do zguby. Posłuchaj tych słów Salomona, które są zapisane w 12 rozdziale, werset 15 i 26. Droga głupiego jest według niego prosta. Mądry natomiast słucha rady. I dalej, sprawiedliwy wypytuje swojego bliźniego, lecz bezbożnych gubi ich droga. Księga Przypowieści zawiera szereg kontrastów między dwoma stylami życia. Porównując z jednej strony tych, którzy kierują się w życiu mądrością, do tych, którzy tej mądrości nie mają i nie chcą jej mieć. I odrzucają tą mądrość. I nie tylko autorzy porównują te dwie drogi, ale porównują też rezultaty tych decyzji. I słowa zapisane w 12 rozdziale, ten tekst, który przeczytałem, to podsumowanie jednego z głównych znaków rozpoznawczych głupca w tej księdze. Głupim jest ktoś, kto jest zatwardziały, albo lepiej, kto jest zatwardziale uparty, ktoś, kto nie chce słuchać rozumu. To nie jest osoba pozbawiona inteligencji. Może być osobą bardzo inteligentną, ale nadal być osobą głupią. Bo to jest ktoś, kto nie pozwala, by rozsądna rada przeniknęła do jego umysłu i do jego serca. To ktoś, kto nie zabiega o relacje. To ktoś, kto nie pyta się ludzi, w życiu których widać mądrość, bo ich życie ocieka mądrością. Po 30 latach czytania o Bogu nie mogę nie myśleć o tej jednej biblijnej prawdzie odnoszącej się do majestatu Boga, że Bóg jest, funkcjonuje, istnieje w odwiecznej relacji miłości we wzajemności. To jest jeden Bóg, ale to jest trójjedyny Bóg. I Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty od zawsze istnieli, istnieją i będą istnieli we wzajemnej relacji miłości wobec siebie. I to jest też to, co Bóg chce widzieć w naszym życiu. On nas też powołuje do tego, żebyśmy my funkcjonowali w kontekście wspólnotowości, w kontekście relacyjności ze sobą nawzajem, ale też w kontekście relacji z Nim. Albo inaczej, żeby nasza relacja z Nim przelewała się na nasze relacje z kimś, kto siedzi obok mnie na krześle. A relacje to nic innego jak wchodzenie głębiej. To otwieranie się na tą drugą osobę. To nie tylko mówienie o sobie, ale to też słuchanie tego, co ta druga osoba mówi o sobie. To nie tylko odpowiadanie na pytania, ale to zadawanie pytań. Relacje to również radzenie się innych, tych, którzy się boją Boga, którzy są bogobojni. Głupi ma to do siebie, że nie radzi się bogobojnych, bo on zawsze wie lepiej. Jego droga jest według niego zawsze prosta, albo zawsze właściwa. Zawsze jest oczywista. Niedawno jeden z pastorów, z którym mam przyjemność współpracować od wielu lat, odniósł się w kontekście naszej rozmowy do innej rozmowy, która miała miejsce całkiem niedawno. Odbył ją z małżeństwem w średnim wieku, których syn wszedł w bardzo trudny okres nastoletni. To jest taki okres, kiedy presja rówieśników się odzywa z wzmożoną siłą, kiedy czasami pojawia się bunt i kiedy pojawia się decyzja, czy dać sobie spokój z Kościołem. I niejednokrotnie w ślad za myślami idzie decyzja tak, ja już za bardzo nie chcę. Rodzice zdruzgotani tym, co się dzieje w ich domu. Spotkali się z tym pastorem na rozmowę, pytając go, czy pastorze, czy Kościół może coś zrobić dla naszego chłopaka i dla innych dzieciaków w ich wieku. Mój przyjaciel powiedział mi, aż mnie świeżbiło, żeby im wypalić z dwururki i powiedzieć, 10 lat temu wam o tym mówiłem. 10 lat temu mówiłem, że jeżeli będziecie dalej żyli w ten sposób, to nie doprowadzi, to ma krótkie nogi, to nie pobiegnie zbyt daleko. Bo te wartości, które wy macie odnośnie Boga, chrześcijaństwa i Kościoła, przelewają się na wasze małe dziecko i za 10 lat będzie tragedia. Próbował to robić na różne sposoby wcześniej. Dzięki Bogu, że ugryzł się w język, chociaż może nie wiem, może powinien był nie. Myślę, że wszystkim nam jest łatwo powiedzieć czy myśleć, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, po co będę rozmawiał z innymi. Ja wiem najlepiej, jak wychowywać moje dzieci. Ja wiem najlepiej, jak utrzymać relacje w małżeństwie. Ja wiem najlepiej, jak funkcjonować w kontekście zawodowym, w pracy i tak dalej. My wszystko jesteśmy ekspertami. Tak jak ktoś kiedyś powiedział, że wszyscy chcemy służyć Bogu, najchętniej to byśmy Mu służyli jako doradcy. Wiecie, to nie jest tylko kwestia dzieci, bo to jest całe spektrum innych sfer. Małżeństwo, kariera, finanse, rozwój osobisty, rozwój duchowy. Warto zapytać się mądrych, którzy wcześniej przeszli pewną drogę, bo mądrość w Kościele ma charakter kolektywny. A więc droga, która nie prowadzi do zguby, to również droga relacji z mądrymi. I tak naprawdę ja myślę, że jedno idzie w parze z drugim. Głupotą byłoby myśleć, że mogę być rozsądny i rozważny, to o czym Salomon mówił wcześniej, i nie radzić się mądrych. Głupotą byłoby myśleć, mogę się poradzić mądrych, ale tutaj ta roztropność i rozwaga, no zobaczymy. Wydaje mi się, że to idzie, jedno idzie w parze z drugim, więc jak się nie pogubić na drodze życia? Stawiaj kroki na ścieżkach mądrości i zasięgaj mądrości innych. Ale jest jeszcze coś. W 10 rozdziale swojego pamiętnika Salomon w 29 wersecie pisze do nas takie słowa. Droga Pana to schronienie dla nienagannych, lecz tragedia dla popełniających nieprawość. Pamiętam, jako studenci biblistyki wiele lat temu mieliśmy fascynację, niesamowitą fascynację językiem Nowego Testamentu. Bo jeżeli nawet nie musisz się fascynować językiem, ale kiedy fascynujesz się Bożym Słowem, to nie możesz nie zadawać sobie pytań. Jedno z pytań może oscylować wokół tekstu, który Paweł zawarł w liście do Koryntian, gdzie mówi, że miłość Chrystusa, co? Miłość Chrystusa nas, pamiętacie ten tekst? W mojej Biblii to jest, w twojej pewnie też, miłość Chrystusa nas ogarnia, albo miłość Chrystusa nas przynagla w niektórych przekładach, tak? I ludzie, patrząc się na ten tekst, zastanawiają się, o co tu chodzi. Czy to chodzi o moją miłość do Chrystusa, czy miłość Chrystusa do mnie? Innymi słowy, czy to, że ja mam w sobie miłość Chrystusa, to nie mogę postępować inaczej, muszę postępować właśnie tak, czy też, ponieważ Chrystus mnie uzdania do pewnych rzeczy, to ja muszę postępować tak, a nie inaczej. Czy też chodzi o jedno i drugie, ponieważ Chrystus jest miłością i daje mi tą miłość, to Jego miłość, która jest we mnie, przynagla mnie do pewnego działania. Mówię o tym, bo dokładnie tak samo można by się patrzeć na ten tekst. Właściwa droga to droga Pana. Ale co to znaczy droga Pana? Czy to znaczy, że to jest droga, którą On jest? Czy to jest droga, którą On wytycza? Czy też to jest jedno i drugie? Droga, którą On jest sam w sobie i droga jednocześnie, którą On wytycza, którą pokazuje? Myślę, że pewnie obie. Bo Bóg nie może wytyczać drogi, której On nie zna albo którą On nie jest. On wytycza drogę, którą zna, która oddaje Jego charakter. Więc droga Pana jest drogą, która jest odzwierciedleniem Jego charakteru, wyrazem Jego woli, jest prawdziwym spełnieniem. I autor mówi dalej, że to jest najbezpieczniejsza i najlepsza ścieżka do pożądania przez całe moje życie. Ona jest schronieniem dla nienagannych. I nienagani to wcale nie są ludzie bez grzechu, ale to raczej ludzie, którzy decydują się czcić Boga swoimi myślami i swoimi czynami. Ja wiem, kochani, że trudno nam jest myśleć o drodze Pana teraz. Bo jeżeli chcemy być szczerzy wobec Boga, to nawet tak jak dzisiejszego poranka, kiedy wchodziliście tutaj, jedna osoba z was powiedziała: jestem wściekła. Jestem wściekła na tego gościa. Wiadomo, o jakim gościu mówimy i na tą samą sytuację. I możemy, jeżeli mamy być szczerzy wobec Boga, to musielibyśmy powiedzieć: tak, jesteśmy źli, zdegustowani, zniechęceni, zasmuczeni, tak, czujemy się bezsilni, tak, zadajemy Bogu pytania, mówiąc: o Boże, czy ty to w ogóle widzisz, co się dzieje? Czy ty dalej siedzisz na tronie, czy też po prostu poszedłeś sobie zrobić kawę gdzieś w kuchni i nagle sytuacja wymknęła się spod kontroli? No można tak myśleć, Bóg się nie obraża. Bóg się nie obrazi, jeżeli tak będziesz myślał i mówił. Ale Bóg chce, żebyś myśląc tak przyszedł i powiedział: tak, to widzę, tak się czuję, ale wbrew temu, co, jak się czuję i co widzę, wierzę, że ty jesteś Bogiem, który dalej siedzi na tronie i nie przesunął się na tym tronie nawet o centymetr. Trudno jest tak myśleć, kochani, ale to jest weryfikacją naszych najgłębszych przekonań odnośnie tego, kim dla nas jest Jezus teraz. To jest testem naszej wiary. Czy ja w to wierzę, że Bóg jest suwerenny, że Bóg widzi, że Bóg wie, że Bóg rozumie, że Bóg się troszczy o tych ludzi, o których my chcemy się troszczyć i robimy to nieudolnie. I nam to nie wychodzi. Jesteśmy skonsternowani, zagubieni, mętli, chaos informacyjny, sprzeczne informacje. Gubimy się w tym wszystkim. Takie są prawidłowości wojny. Bóg dalej siedzi na tronie. Bóg jest dalej Bogiem. Bóg dalej chce być wywyższony. Chce, żebyśmy mu oddawali chwałę i mówili tak, jak śpiewaliśmy dzisiaj. On jest najwyższy. On jest ponad wszystkim. Jemu się chwała należy. On widzi, on wie, rozumie lepiej niż my. I on jest w stanie dać tym biednym ludziom, którzy cierpią teraz, więcej, dać im wszystko to, czego oni potrzebują. Używając też nas do tego. To nie jest tak, że mówimy: o Boże, to skoro ty sobie poradzisz, to my już się wycofamy. No nie. Po to jesteśmy Kościołem. Ludzie drogi. Tak kiedyś nazywano twoją rodzinę. Pewnie pamiętasz. Mając na myśli rodzinę, mam na myśli tą chrześcijańską rodzinę. Bo o chrześcijanach mawiano kiedyś, że to są ludzie drogi. Być może dlatego, że Jezus sobie powiedział, że ja jestem, pomóżcie mi, drogą, ja jestem prawdą, ja jestem życiem. To znaczy, nie ma lepszej możliwości. Nie ma innego miejsca, nie ma innego sposobu. I pozwól, że zadam ci pytanie, odwołując się do tytułu książki Sienkiewicza. Quo vadis? Dokąd idziesz? Jaką drogą kroczysz dzisiaj? Po zakończeniu serii wykładów Aldous Huxley śpieszył się na pociąg do sąsiedniego miasta. Skoczył pośpiesznie do ciągniętej przez parę koni taksówki i krzyknął niedbale do taksówkarza: pośpiesz się, jedź szybko, jestem już prawie spóźniony. Po czym zamknął oczy i oparł się wygodnie o siedzenie, by trochę odpocząć. Po kilkunastu sekundach otworzył oczy i zauważył, że taksówka jedzie na zachód. Zamiast jechać w kierunku wschodzącego słońca, oddala się od niego. Naukowiec pochylił się w stronę woźnicy i zapytał, a raczej wykrzyknął nerwowo: czy wiesz, dokąd jedziesz? Na co woźnica, nie patrząc się w stronę naukowca, odpowiedział: nie, proszę pana, ale jadę tak, jak pan sobie życzył, bardzo szybko. Ta historia jest czymś więcej niż tylko historią, notabene prawdziwą, bo ona opisuje życie wielu ludzi. Tak wczoraj, jak i dzisiaj, w czasach nam współczesnych. Prędkość, gwałtowność, wiele energii, ale nieznany punkt docelowy. Jeżeli wiesz, dokąd chcesz się dostać, to będziesz starał się dotrzeć tam drogą, która właśnie tam prowadzi. Kiedy myślę o drodze, o tym, co Salomon chce nam powiedzieć, to nie mogę nie myśleć, że jeżeli wszedłeś na drogę Pana, to możesz myśleć i żyć inaczej, ponieważ to uchroni cię przed wiecznymi konsekwencjami oddzielenia od Boga. I tego ci życzę i sobie, i o to się modlę dla ciebie i dla siebie. Amen.
Gdy w twoich uszach brzmią jeszcze słowa rozważania, zachęcamy cię, żebyś w krótkiej modlitwie zwrócił się do Boga, aby utrwalał swoje słowo w twoim codziennym życiu. A jeśli jesteś zachęcony, aby nawiązać głębszą relację ze Stwórcą, zwróć się do Niego w prostych słowach, zapraszając, aby stał się twoim Panem i przejął stery twojego życia. Zapraszamy cię, abyś nas odwiedził na niedzielnym nabożeństwie, jeśli jesteś z Wrocławia lub okolic. Nasz adres znajdziesz na stronie internetowej www.wroclaw.kwch.org.